Radio Wnet i już mój ukochany dżingiel, a w rolach głównych następcy tronu Krzysztofa Skowrońskiego. I sami uśmiechnięci ludzie w tym Sochaczewie. Przed chwilą uśmiechnięty komendant chówca, pan Krzysztof Wasilewski, a teraz pani Anna Wróblewska, uśmiechnięta, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Porankowo. Piękny, dźwięczny głos. Powiem tak, o Sochaczewie po raz pierwszy raz usłyszałem, kiedy zaczęliśmy prezentować i promować formację De La Arte. Znana formacja De La Arte, pani dyrektor?
No oczywiście.
Nic nie jest tajemnicą muzyczną. A ktoś uczęszczał do szkoły muzycznej z członków formacji De La Arte?
Teraz zaskoczył mnie pan zupełnie. To takie pytanie na zaskoczenie i tutaj powiedziałabym, że uśmiech. A pewnie tak, ale w tym momencie sobie nie przypomnę konkretnie. Ale pan na pewno wie i pan za chwileczkę mi podpowie.
Dokładnie, ale to pod koniec, kiedy będziemy jeszcze prezentować formację De La Arte. Natomiast Państwowa Szkoła Muzyczna to takie dziwne miejsce, gdzie podpatruje się głównie tych młodych ludzi, z których potem można szlifować te muzyczne diamenty, bo potem przecież no, drugi etap szkoły muzycznej, a potem ewentualnie konserwatoria. Niech mi pani powie, patrząc, mówię to z bólem i z gryzotą, na tą kulejącą metodykę nauczania muzyki i śpiewu w szkołach podstawowych, że o gimnazjach, których już nie ma, nie wspomnę, że przeszkołę średnią. Zawsze się powtarzam, że tak zwani szary pan Smith z Irlandii potrafi zaśpiewać od tak sobie z gracją, bez względu na wiek 80-100 pieśni różnych, różnistych, czy w języku gaelic, czy w języku angielskim. Natomiast powiem szczerze, jeszcze to moje stare pokolenie plus 45 potrafi to zrobić, natomiast z młodzieżą jest trochę gorzej, więc jak wykuwać ten sznyt tego, aby śpiewać te nasze piękne piosenki, nie tylko patriotyczne, ale piosenki i ludowe i tak dalej, to jest ciężkie zadanie.
Ciężkie, ale też od tego jesteśmy i muszę powiedzieć, że ten nasz Sochaczew uśmiechnięty i taki jak widzicie, jest bogaty. Bogaty w kulturę i w instytucje kultury, które do tego, o czym pan powiedział, są powołane. No staramy się ze wszech miar jakby krzewić tą naszą polską kulturę, te nasze polskie pieśni, o których pan mówi, że śpiewa się od tak gdzieś u nas też, tylko może nie w każdym miejscu, ale szkoła muzyczna na pewno dba o to, żeby te talenty i te dzieciaki, żeby umiały. I wiem, że umieją, ponieważ jesteśmy szkołą, która wtapia się u nas tutaj w to życie kulturalne w mieście. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie propozycje, jeśli chodzi o wszelkie koncerty, czy to niepodległościowe, czy to właśnie wszystkie koncerty, które są związane z naszą polskością, naszą kulturą, żeby właśnie o tym nie zapominać, żeby dzieciaki mogły śpiewać. Jestem przekonana, że u nas w szkole dzieci wiedzą, znają i gdyby tutaj pewnie ktoś był, to pewnie nie powstydziłabym się.
A jak długo istnieje szkoła? Poopowiadajmy trochę o tych historycznych aspektach tej
trafiliście
placówki.
Państwo świetnie, ponieważ szkoła w tym roku obchodzi swój jubileusz 45-lecia istnienia. Powstała decyzją ministra kultury i sztuki 30 września 1974 roku. No świetny czas o tym, żeby trochę powiedzieć. No cóż, przez te 45 lat szkoła, powiedziałabym, wyszlifowała wiele diamentów i śmiem twierdzić, że dalej je szlifuje. Jest to ciężkie zadanie dla młodzieży u nas teraz, dlatego że to jest szkoła popołudniowa. Oni chodzą rano do swoich szkół ogólnokształcących, natomiast do nas przychodzą po południu, ale jest naprawdę dużo młodzieży, powiedziałabym tak, więcej chętnych niż miejsc. W tym roku szkołę rozpoczęło 285 uczniów, więc jest to taka pokaźna liczba, pokaźna. No i cóż, co o szkole? Szkoła tętni życiem, oprócz tego, że robimy to, do czego jest powołana, czyli kształcimy tą młodzież, to oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkie artystyczne projekty. Tak też w szkole odbywa się 9 konkursów, festiwali organizowanych właśnie przez nas. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i z zagranicy również, bo mamy 2 międzynarodowe festiwale, jest to i najstarszy nasz międzynarodowy festiwal Chopinowski na Mazowszu, który już w tym roku odbędzie się po raz 27. I międzynarodowy konkurs skrzypcowy Janko Muzykant. Oprócz tego, właściwie tak to jest pomyślane, że każda sekcja nasza ma swój konkurs, także uczeń każdej sekcji może się w jakiś sposób zrealizować konkursowo. Oczywiście nie wszyscy do konkursów przystępują, ale też mają wszyscy okazję, żeby podpatrzeć starszych kolegów, czy w ogóle swoich rówieśników, a także zapoznać się z literaturą nie tylko kompozytorów zagranicznych, ale także kompozytorów polskich, a może nawet przede wszystkim.
Przede wszystkim polscy kompozytorzy. Ja zawsze się uśmiecham, kiedy niemiłosiernie musiałem śpiewać Prząśniczkę, więc zawsze z panią od muzyki mówiliśmy, że to proszę pani, no przecież tak bez sensu. My, chłopcy, będziemy śpiewać Prząśniczkę, ale gdyby było trzeba, to odśpiewałbym w całości Prząśniczkę i wiele, wiele innych piosenek i pieśni polskich. Pani Anna Wróblewska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. 45-lecie istnienia Szkoły Muzycznej i Radio Wnet, proszę, pojawia się w Sochaczewie. Czego życzyć na kolejne 45 lat przynajmniej, pani Anno?
No myślę, że przede wszystkim chętnych do nauki w szkole, żeby ta pasja w tych dzieciakach nie ginęła, bo w nauczycielach, w pedagogach jestem pewna, że nie zginie. Natomiast, żeby dzieciaki do nas przychodziły, bo uczą się u nas absolutnie, mogłabym powiedzieć, życia. Tak samo jak przed chwilą podsłuchiwałam troszeczkę, nasz pan Krzysztof Wasilewski mówił, że się uczą w harcerstwie, tak tutaj też się uczą i tego bym chciała, żeby zawsze wynosiły samo dobro z tej szkoły.
Radio Wnet czasem podsłuchuje pani dyrektor Anna Wróblewska? Szczerze?
Od dzisiaj będę podsłuchiwała bardzo często.
I takiej odpowiedzi życzyłem sobie. Uśmiechnięta pani dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Życzę też wyższej, Boże. No, dlaczego nie?
Dlaczego
powiedzmy
nie?
Sobie.
Dlaczego nie? Mamy ten czas, te następne 45
no właśnie.
Na to, żeby... Dlaczego nie?
Zwłaszcza, że ta kolej będzie coraz lepiej funkcjonowała na trasie Warszawa-Sochacze, więc nie widzę żadnych problemów. Wiceminister rolnictwa, takoż nasz pierwszy gość, pan Rafał Romanowski, pani Anna Wróblewska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie była naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
A do szkoły muzycznej chodziła skrzypaczka formacji Della Arte. Pani Daria. Nazwiska też nie pomnę.
Jeszcze raz?
Pani Daria. Skrzypaczka Daria. Z formacji Della Arte. Nazwisko sobie zaraz przypomnę. Daria, jeżeli słuchasz, przepraszam. Ale teraz nie Della Arte, bo dzisiaj już dwukrotnie na antenie Radia Wnet. Natomiast teraz cóż. Jack White, panie i panowie. Seven Army zabrzmi. White Stripes. Nie każdy wie, że w 15% w ciele Jacka White'a płynie polska krew. Być może dlatego jest tak zdolny i muzycznie utalentowany ten gentleman. White Stripe, Seven Army Nation.
Chyba godzina 9, więc zaczynamy. Zacznijmy od prognozy pogody, bo nad Polskę dotarł Hans. To ma front burzowy, który przyniesie nie tylko burze, ale też opady deszczu. Opady deszczu bardzo się przydadzą, zwłaszcza mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, Płocka, Włocławka, Ciechocinka, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy, Grudziądza oraz Tczewa. A dlaczego? No bo rozrzedzą troszkę ścieki, które od dwóch tygodni płyną Wisłą w dół. Te ścieki przestały płynąć dzisiaj. O 4:00 rozpoczęło się tłoczenie nieczystości, które do nowego rurociągu zbudowanego w trybie alarmowym przez żołnierzy Wojska Polskiego. Ten rurociąg już działa, będzie tłoczył te ścieki, wobec tego nie będą wpadać do rzeki, ale może działać 2 do 3 miesięcy, a potem trzeba będzie coś z tym zrobić. Rurociąg osiągnie 60% wydajności dzisiaj, a we wtorek, a najdalej w środę będzie 100%, mówił o tym Michał Dworczyk, szef w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, udzielił wywiadu tygodnikowi Do Rzeczy, w którym powiedział o sukcesie polskiej narracji. Nawet niemieccy historycy ubolewają, że ich rodacy tak naprawdę niewiele wiedzą o tym, co się wydarzyło 1 września 1939 roku. Często nie mają świadomości, jaka była skala zbrodni popełnionych przez III Rzeszę. Trwa spór prawny o to, czy możemy się wycofać z decyzji Bieruta o rezygnacji z reparacji. Niezależnie od jego rozwiązania, moralna racja leży po polskiej stronie, mówi Adam Bielan. Piotr Semka podsumowuje obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oprócz nieobecności Donalda Trumpa wszystko zagrało. Było nieporównanie lepiej niż 11 listopada 2018 roku. No i przegląd najważniejszych wydarzeń od relacji z Niemcami, po relacje ze Stanami Zjednoczonymi, po wreszcie relacje z Izraelem, którego przedstawicieli oprócz ambasadora na placu Piłsudskiego nie było. Jeszcze ciekawy materiał w Rzeczpospolitej dotyczy analizy filmu. Film Polityka goło i niewesoło, to jest tytuł recenzji Piotra Goćka. Niby komedia, niby thriller polityczny, a tak naprawdę kinowa wersja soku z buraka. W tygodniku W sieci również Marcin Fijołek pisze o wygranej bitwie o pamięć, a Aleksandra Rybińska mówi o zwycięstwie polskiej narracji i przyznawaniu tego nawet przez media izraelskie. Z poważniejszych spraw Piotr Naimski w wywiadzie z Marcinem Fijołkiem mówi o tym, że nie przedłużymy kontraktu z Gazpromem. I to jest zmiana. Jeżeli Państwo pamiętacie 2009 rok, to w roku 2019 zupełnie to wszystko wygląda zupełnie inaczej. W Super Ekspresie mamy duży dodatek historyczny, bój o skarb narodowy. Jak to się stało, że polskie dzieła sztuki przetrwały II wojnę światową? Nie odbyło się to samo z siebie. Wielka praca muzealników, wielka praca funkcjonariuszy państwa polskiego, państwa podziemnego, by te dzieła sztuki zachować. W Niemczech wciąż naiwnie patrzy się na Rosję. To tytuł wywiadu z Borisem Reitschusterem. Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński z Polskiego Radia 24 rozmawiają na łamach Gazety Polskiej codziennie. Cytat. Wracając do propagandy głoszonej przez rosyjską uczestniczkę panelu, nie odniósł pan wrażenia, że ona to wszystko mówiła, ponieważ panuje w Rosji przekonanie, że może się posunąć do wszystkiego, a świat i tak to przełknie. Zdecydowanie, odpowiedź padła, to wina naiwności Zachodu, tego, że Zachód dał się w pewnym sensie wykastrować, że przez dekady przyjmował propagandę bez mrugnięcia okiem. Na ile prorosyjskość części niemieckiego społeczeństwa i elit związana jest z ich antyamerykanizmem? No i zastanawiałem się w jednym z tekstów nad źródłami prokremlowskich sympatii Niemców i nakreśliłem wtedy 19 punktów. Antyamerykanizm był jednym z nich. Inne to pokutujące od czasów Bismarcka wśród Niemców przekonanie, że z Rosją zawsze warto trzymać. Ja nazywam to kompleksem Ribbentropa-Mołotowa. Do tego dochodzi jeszcze silne poczucie winy za niemieckie zbrodnie dokonane w Rosji podczas II wojny światowej. No i tak dalej. Tekst bardzo ciekawy i rzeczywiście rzucający światło na to, co dzieje się w Niemczech. Na to, co dzieje się w Niemczech, rzuca również światło nasz dziennik piórem profesora Grzegorza Kucharczyka, który analizuje wybory, które w zeszłym tygodniu były w Saksonii. Otóż okazało się, że wybory, co prawda, wygrała CDU, ale Alternatywa dla Niemiec, AfD, odnotowała największy ze wszystkich ugrupowań przyrost poparcia wyborców. No i dlaczego tak się dzieje? Rozkład głosów oddanych w Brandenburgii i Saksonii pokazuje inną, bardzo niepokojącą dla CDU i SPD rzecz. Mianowicie, że w obu landach partie te stają się coraz bardziej partiami emerytów. Największe ponadprzeciętne poparcie ugrupowania te odnotowało wśród najstarszych wyborców, a patrząc generacyjnie, podziały wśród wyborców, można powiedzieć, że przyszłość w tych dwóch wschodnich landach należy do zielonych, na których głosują ludzie w najmłodszych przedziałach wiekowych. AfD, która ma bardzo mocną pozycję wśród wyborców średniego wieku, czyli od 35 do 44 roku życia. 30% tych ludzi zagłosowało na to w Brandenburgii, a w Saksonii 29%. No i zdaniem profesora Kucharczyka zmiana nie jest czymś, czymś powinniśmy się w Polsce cieszyć, zważywszy na stosunek AfD do dwudziestowiecznej historii Niemiec, bo rzeczywiście pojawiają się tam dziwni ludzie. Blamasz Trzaskowskiego to kolejny tekst Filipa Frąckowiaka na temat oczyszczalni Czajka na łamach naszego dziennika. No i jeszcze wywiad o polityka, o którym rzadko ostatnio mówimy. Jest taki polityk z Wrocławia, nazywa się Grzegorz Schetyna. Z nim jest duży wywiad na stronie 10 Rzeczpospolitej. Redaktor naczelny dziennika Bogusław Chrabota zapytał: w drodze do Krynicy widziałem masę rozklejonych plakatów PiS, a co do waszej aktywności, widziałem tylko jeden plakat Koalicji Obywatelskiej. Kiedy rozpoczniecie kampanię? Niektórzy podejrzewają, że jest już za późno. Nie jest za późno, odpowiada przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę kampania zaczyna się teraz, bo dopiero zostały zarejestrowane listy. Będą zarejestrowane komitety, będą losowane numery list, ale nie tylko plakaty będą tu decydujące. Kontakt bezpośredni, rozmowy, spotkania będą ogromnie ważne, powiedział dla Rzeczpospolitej Grzegorz Schetyna. Tyle w tej części przeglądu prasy. Państwo słuchajcie Radia Wnet, bo tutaj bardzo ciekawe rozmowy i informacje.
9.13 po drugiej stronie łączy telefonicznych. Jeden z naszych diamentowych korespondentów, pan Jan Bogatko. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam Sochaczew.
Sochaczew, też pozdrawiam w osobie pana dyrektora, o którym będziemy mówić za niespełna 5-7 minut. Rzecz bardzo ważna, bo przede mną, panie Janie, wrześniowy numer Kuriera Wnet, numer 63. No i chyba jesteśmy jako pierwsi, w całości prezentujemy to przemówienie Adolfa Hitlera, wygłoszone w Reichstagu 1 września 1939 roku. Natomiast ja rozpocznę pewnym cytatem, panie Janie. Sierpień 1939 roku. Moja matka z małym bratem, oczywiście wiele starszym ode mnie, spędzała w Rawskiem w majątku moich dziadków. W ostatnich dniach sierpnia ojciec został zmobilizowany. Na dworcu Łódź Fabryczna panował wielki chaos. Już przegraliśmy tę wojnę, powiedział, żegnając się z mamą. Poruszające słowa.
Tak, to były słowa często cytowane w naszych rozmowach domowych w okolicy 1 września. Oczywiście o tym się mówiło. To był wstrząsający moment dla mojego ojca, który przyjeżdżając został przywieziony, czy przyjechał na dworzec w Łodzi w związku z mobilizacją i nie był w stanie dostać się do pociągu, do którego miał wsiąść, więc przeraził go po prostu panujący na tej stacji bałagan, który wynikał również z tego powodu, jak mi opowiadano w domu, że mnóstwo ludzi opuszczało Łódź i wyjeżdżało w kierunku wschodnim. W związku z tym koczowali na dworcu i chcieli jak najszybciej, jeszcze w ostatnich dniach sierpnia, wyjechać na wschód, do Lwowa, do Wilna, gdzieś, aby znaleźć się jak najdalej od ewentualnej machiny wojennej, która miała na te tereny wkroczyć. Wielu się być może nawet udało, musimy sobie zdać sprawę z tego, że Łódź była miastem, w którym mieszkało bardzo dużo żydowskich przedsiębiorców i wielu z nich obawiało się najgorszego i słusznie w związku ze wkroczeniem Hitlera do Polski, które już wydawało się wówczas prawdopodobne.
Jan Bogatko, nasz korespondent Radia Wnet z Niemiec, ze Zgorzelca. Natomiast rzecz bardzo ważna, o której musimy powiedzieć, bo przypomina pan sobie naszą rozmowę z tego zjazdu dziennikarzy z całego świata zorganizowaną w SDP-ie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w roku ubiegłym, kiedy rozmawialiśmy i byliśmy zgodni co do jednej rzeczy, że my często, tworząc tą swoją politykę historyczną, nie lubię tego mówić, bo dla mnie historia powinna być faktograficzna, natomiast my Polacy, wchodzimy w dyskusję pod kątem odniesień do tego, co na przykład na temat II wojny światowej mówią na przykład Niemcy. Natomiast gdzieś tam unika nam mówienie po prostu wprost, bez ogródek tego, jak było, i wydaje nam się, że ta trasa Radia Wnet jesienna, która opowiada o wydarzeniach wojny obronnej 1939 roku, z przełamywaniem tych kłamliwych stereotypów, że oto rycerscy żołnierze Wehrmachtu, rycerscy lotnicy Luftwaffe tylko walczyli, a wszystko, co złe, czynili funkcjonariusze SS czy Gestapo. Natomiast rzecz jeszcze jedna, o której też mówimy, że być może brakuje tego, aby publikować w językach obcych artykuły, różne teksty naukowe tyczące literalnie to, czego to dotyczy. Bo musimy powiedzieć sobie szczerze, pan Jan Bogatko po drugiej stronie łączy telefonicznych, że Niemcy swoją politykę historyczną uczynili narzędziem ku wybielaniu się przez te 80 lat, no i my jako Polacy, jako najbardziej pokrzywdzeni, no czujemy się z tym, powiem delikatnie, niezbyt dobrze, chociaż trzeba byłoby tutaj użyć ostrych słów. Czy generalnie to wszystko, co związane jest z oktawą wybuchu II wojny światowej pod kątem przewin Niemiec, mówiliśmy przed tygodniem o tym przemówieniu prezydenta Niemiec, czy jednak coś zostało na dłużej niż tylko lity w gazetach i kilka reporterskich doniesień a propos wizyty prezydenta Niemiec w Warszawie, w Wieluniu 1 września.
Ta wizyta była bardzo ważna. Oczywiście prezydent Niemiec nie ma możliwości podejmowania decyzji politycznych. To jest inna funkcja niż na przykład prezydent Polski, nie wspominając prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale to jest pewna funkcja moralna. To znaczy uważa się prezydenta Niemiec, zawsze się uważało, za głos sumienia. On zabierał głos wtedy, kiedy politykom może nie wypadało zabrać tego głosu, albo ze względów czysto polityczno-koniunkturalnych nie było to wskazane. Bo gdyby na przykład Angela Merkel w Warszawie użyła tego typu sformułowań i tego typu bezpośrednich stwierdzeń, jak to użył prezydent Steinmeier, to miałoby to szalone konsekwencje polityczne. Natomiast tutaj po prostu było to tylko wyjście naprzeciw. Steinmeier powiedział to, czego od niego oczekiwano, ale w gruncie rzeczy zasygnalizował też, że w tym kierunku może potoczyć się dalsza dyskusja na temat stosunków polsko-niemieckich. My sobie musimy zdać sprawę z jednego. Ja w Niemczech mieszkam bardzo długo, całe moje dorosłe życie praktycznie, że naprawdę dialog polsko-niemiecki rozpoczął się po 89 roku, a właściwie on się rozpoczął tak naprawdę dopiero kilka lat temu, kiedy zaczyna się mówić bez najmniejszych ogródek o sprawach spornych, o sprawach bolesnych dla Polski, co wywołuje oczywiście zaskoczenie drugiej strony. Pamiętam moje rozmowy w kręgu zawodowo-towarzyskim w Niemczech na temat roszczeń dotyczących reparacji wojennych w Polsce. To są bardzo ciekawe tematy. Rozmawia się z ludźmi i oni nie wiedzą na przykład i nie wiedzieli o tym, albo do siebie tego nie dopuszczali, że Polska w wyniku II wojny światowej, jedyne państwo, które postawiło Hitlerowi się i po prostu zaczęło z nim walczyć w 1939 roku, jedyne państwo, które nie było w Europie Środkowej sojusznikiem Hitlera, sobie wyobraźmy, Słowacja była sojusznikiem Hitlera, później Rumunia też, Węgry oczywiście też, Chorwacja, Rosja była sojusznikiem Hitlera, Finlandia, wszystkie te państwa wyszły na II wojnie światowej lepiej po tej wojnie niż Polska, która od samego początku powiedziała Niemcom nie. Straciła ponad połowę swojego terytorium. To do większości Niemców nie dociera. Niemcy mówią, tak, dostaliście nasz Szczecin, dostaliście nasz Wrocław. Ja mówię, tak, ale nie mamy Lwowa, nie mamy Wilna, nie mamy przejścia.
Powiedział Jan Bogatko i o tym będziemy rozmawiać jeszcze w sobotę, kiedy po kalendarium historycznym mówić będziemy bezpośrednio też o tych konotacjach związanych z polityką. Dziękuję pięknie. Jan Bogatko, jeden z naszych diamentowych korespondentów. Dobrego dnia i dobrego tygodnia. Pozdrawiam najserdeczniej.
Kłaniam się.
Panie i panowie, no ale teraz przechodzimy bezpośrednio do rozmowy z panem dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, panem Pawłem Rożdżestwińskim, który przysłuchiwał się tej rozmowie. Mikrofon w dłoń, panie dyrektorze. No i cóż, to o czym opowiadał pan Jan Bogatko, gdzieś tam jest rzeczywistą prawdą. To jest trochę masło maślane, ale ta rzeczywista prawda wygląda tak, że chociażby wczoraj wizyta filmowców, dziennikarzy z Niemiec i okazało się, że co?
No tak, mieliśmy wczoraj wizytę telewizji niemieckiej, która prowadzi taki program Kowalski i Miller, chyba jakieś takie niemieckie nazwisko, pokazuje ta telewizja konotacje i związki Polaków z Niemcami i bardzo zresztą byli u nas dwa dni i zwiedzali moje muzeum i część informacji stanowiło dla nich zupełną nowość.
Co na przykład, panie dyrektorze?
Już nie wspomnę, że wiedza Niemców na temat własnej armii jest bardzo niewielka z 1939 roku, ale też zaskoczyło ich to, że w roku 1939 w rejonie Sochaczewa mieliśmy do czynienia właściwie ze wszystkimi metodami represji niemieckich, które będziemy potem znali w czasie całej okupacji i całej II wojny światowej. Bo tutaj właśnie nad Bzurą czołgami rozjeżdżano punkty opatrunkowe. Tutaj spalono w Henrykowie w Stodole ludność cywilną i żołnierzy polskich. Tutaj mieliśmy do czynienia ze zbrodnią wojenną w postaci rozstrzelania mieszkańców Śladowa na Wale Wiślanym, czy pierwszym małym Katyniem, czyli rozstrzelaniem 52 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, których Niemcy oskarżyli o udział w krwawej niedzieli w Bydgoszczy.
3 września.
A ten batalion nigdy w Bydgoszczy w 1939 roku nie był. Wyciągnięto ich podstępem z obozu jeńskiego w Żardowie, przewieziono do Sochaczewa, tu zrobiono quasi sąd, a następnie rozstrzelano ich na Gliniankach w rejonie dzisiejszych zakładów borszewskich. Więc to dla nich stanowiło szok, bo ciągle żyjemy jakby w przekonaniu tego, Niemcy żyją, że to jednak była armia niemiecka, Oberkommando der Wehrmacht tutaj panowało na terenem walki i że te wszystkie wydarzenia złe, które się działy w czasie II wojny światowej, następowały potem. Okazało się, że działo się tutaj właściwie od chwili rozpoczęcia bitwy nad Bzurą.
No i tak było również w przypadku tych dwóch miast. Wciąż nie zagojone blizny, bo byliśmy i w Mławie, byliśmy i w Wieluniu, gdzie Luftwaffe pacyfikowało ludność cywilną, zrzucając bomby nie na jakieś umocnienia wojskowe, tylko na domy, na kościoły, na szpitale i szkoły. Pan Paweł Rożdżestwiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, moim państwa gościem. No i tutaj w rozmowie przedstępnej zgodził się pan ze mną, że rzeczywiście brakuje czegoś takiego jak ta dobra narracja historyczna w sensie eksportowania faktów historycznych związanych z II wojną światową. No i mówił pan, że brakuje również w językach obcych rzetelnych opracowań, które trafiałyby nie tutaj, bo my doskonale wiemy, co działo się podczas 1939 roku i całej okupacji, a potem też tego wszystkiego, co działo się po roku 1944, kiedy Armia Czerwona wchodziła od wschodu z pierwszą armią Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Natomiast jak to zrobić, jak powiedzieć mądrym głową, żeby rzeczywiście od słów przejść do czynów, panie dyrektorze?
No przede wszystkim my jesteśmy często bardzo tacy rozżaleni, że ktoś nie postrzega naszego udziału w II wojnie światowej albo naszych strat, które ponieśliśmy w tej wojnie, ale to jest nasza wina, ponieważ nie publikujemy w językach innych niż polski najczęściej. Nasze bardzo dobre opracowania historyczne są głównie dystrybuowane na rynku polskim, natomiast wiele z tych książek, propos jeszcze tej telewizji, Niemcy pytali się, gdzie mogą znaleźć książkę o kampanii polskiej 1939 roku po niemiecku i kto ją napisał z Polaków. I tak naprawdę trzeba się przyznać ze wstydem, że takiego opracowania w języku niemieckim nie mamy.
Panie dyrektorze, ja pójdę krok dalej, bo przecież my prezentujemy kalendarium wydarzeń wojny obronnej. My też walczymy ze stwierdzeniem kampania wrześniowa. No to wtedy zapraszam za Odrę i Szprewę i wtedy dla tamtych ludzi może być kampania wrześniowa. Dla nas to jest wojna obronna, ale do czego zmierzam? Tak naprawdę nie ma jednego rzetelnego leksykonu, książki, która literalnie dzień po dniu, miejscowość miejscowość po miejscowości opisałaby wydarzenia z II wojny światowej.
No oczywiście, nie ma również porządnej strony internetowej, nie ma dostępu w mediach społecznościowych do takiego kontentu, który byłby strawialny przez współczesnych ludzi i to jest według mnie jeden z dużych błędów, który popełniamy, ponieważ ci ludzie są zainteresowani historią i nawet, bo trzeba pamiętać, Niemcy mają jakby zupełnie inne postrzeganie II wojny światowej niż my, ponieważ dla nich tragedia II wojny światowej rozpoczęła się w wyniku bombardowań alianckich, w wyniku przy pierwszej wielkiej przegranej bitwy pod Stalingradem i stracenia tam, chyba ja dobrze pamiętam, 107 tysięcy Niemców poszło do niewoli. I to jest dla nich ten początek tragedii II wojny światowej. To, co było przed rokiem 43, warto czytać ich na przykład wspomnienia pułkowe regimentowe wydawane w roku 40-41, to było jeszcze takie traktowanie wojny troszeczkę jak wojny napoleońskie. Byliśmy, zwyciężyliśmy, walczyliśmy, pokonaliśmy brudne wioski Polaków, tak, prawda, przynieśliśmy cywilizację, etc., etc. Tak jest w tych regimentowych historiach jest pokazane. I stąd często nawet nie wiedzą za bardzo, o co tu chodziło w tym 1939 roku, tak? I popełniamy ten błąd, nie publikując w języku... I jeszcze jest druga sprawa, nie publikujemy również w języku rosyjskim. A dla Rosjan w większości jesteśmy sojusznikami Hitlera, który z nim zajął Zaolzie, a Rosjanie w swojej narracji aktualnie państwowej mówią, że oni 17 września przyszli wyzwolić Białorusinów i Ukraińców od polskich faszystów, którzy razem z Niemcami zajmowali Zaolzie. Taka jest oficjalna retoryka stosowana aktualnie w Rosji i my też się przed nią nie bronimy.
To prawda, ponieważ młodzi Rosjanie, czy nawet Rosjanie w moim wieku, absolutnie nic nie wiedzą o 1 września 1939 roku. Mało tego, niewiele też wiedzą, bo to jest przemilczane na kartach historii rosyjskiej, oparcie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia. Dopiero przez ostatnie 3 lata coś zaczęło się w tej kwestii pojawiać, ale ta narracja jest taka, że rzeczywiście trzeba było wyzwolić bratnie narody Białorusi, Litwy i Ukrainy.
Ja to, jeśli chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow, w ogóle ja uważam, że powinna być komisja historyczna, która powinna wydać książkę na ten temat lub opracowanie historyków krajów, które zostały zniszczone dzięki paktowi Ribbentrop-Mołotow, bo to nie jest tylko Polska, prawda? Całe Republiki Nadbałtyckie, prawda? Jako wzorcowy przykład tego, że zostały wchłonięte przez ówczesny Związek Sowiecki, bez żadnej szansy na ocalenie swojej niepodległości. O nich też zapominamy, warto o nich przypominać w przypadku paktu Ribbentrop-Mołotow, bo to jest jeden z elementów, który można złączyć.
I jeszcze na koniec, drogi panie dyrektorze, pan Paweł Rożdżestwiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, naszym gościem w Poranku Wnet, poniedziałkową porą. Dwie nazwy bardzo ważne. Drugi Batalion 18 Pułku Piechoty i postać majora Feliksa Kozubowskiego.
No, siedzimy tutaj około tam 100 metrów od kwatery wojskowej na ulicy Traugutta, na cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy poległych w obronie Sochaczewa i mogiła majora służby stałej piechoty Feliksa Kozubowskiego, dowódcy 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, który bronił przez 3,5 doby w 1939 roku Sochaczewa.
I o tym dzisiaj mówiliśmy z Piotrem Dmitrowiczem i mówiliśmy we słowie wstępnym. Dlatego tutaj jesteśmy, bo jutro będziemy już opowiadać o pierwszym dniu bitwy nad Bzurą i utratą. Paweł Rożdżestwiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Zapraszamy do muzeum, a przy okazji, panie dyrektorze, powiemy słuchaczom i słuchaczkom, którzy być może słuchają nas w Sochaczewie, że najnowszy numer Kuriera Wnet i numer sierpniowy będzie do dostania w pana placówce.
Serdecznie zapraszamy do muzeum i tych, którzy słuchają Radio Wnet i mieszkańców Sochaczewa.
Dziękuję pięknie. No a teraz łyk muzyczny i powiem szczerze, że to, o czym rozmawialiśmy, znakomicie wpisuje się w to biblijne powiedzenie, że być może duch jest ochoczy, ale ciało mdłe. To a propos tej naszej polityki historycznej i mówienia wprost o tym, co tutaj rzeczywiście się działo, bez żadnych słudnych fetyszy związanych z narracją innych nacji. Andrzej Mogielnicki napisał ten tekst, muzykę skomponował Jan Borysewicz, Lady Punk i sztuka latania.